Witam żywą widownię, witam wirtualną na streamie. Jak widać za moimi plecami jestem Michał Mochocki i reprezentuję GameDeck UKW. Co to takiego i co ma wspólnego ze szkoleniem game designerów? GameDeck jest specjalizacją na humanistyce 2.0. To jest kierunek studiów otwarty na UKW 4 lata temu. I przede wszystkim szkolimy ludzi do pracy w game devie, nie tylko cyfrowym, przede wszystkim niecyfrowym. I możemy się pochwalić, że na dwóch najstarszych rocznikach zatrudnialność w branży wynosi 47% i to jeszcze przed dyplomem. Nie wszyscy pracują jako designerzy, jest całe spektrum, QA, customer support, graficy, programiści, ale spora część z nich to są właśnie level designerzy, game designerzy. I o naszej wizji, nie tylko naszej, szkolenia do game designu będę opowiadał. Krótkie pytanie. Co powinien wiedzieć, umieć, znać, rozumieć game designer? Jednym słowem. To się zawiera w jednym słowie, a mianowicie wszystko. Jeśli spojrzymy do cennej wśród designerów książki Jesse'ego Shella, The Art of Game Design, a Book of Lenses, mamy tam listę umiejętności, które są przydatne game designerom. To nie znaczy, że każdy z nich musi posiadać je wszystkie, ale każda z nich może się w designie przydać. Ich jest 20. Na początek mamy animację, wiadomo, ale również antropologię, ponieważ musisz poznawać, badać, rozumieć środowisko swoich odbiorców. Architekturę, robimy budynki, miasta, światy, krajobrazy. Generujemy pomysły, pracujemy w branży, która nasze produkty sprzedaje. Musimy rozumieć stronę biznesową. Gry wideo mają style wideo, są filmowe. Lepiej jest znać się na technikach, zasadach tworzenia medium filmowego, kinematografii. Komunikacja. Ty tworzysz wizję gry, którą musisz przekazać innym ludziom, którzy tę wizję będą wcielać w życie. Pisanie kreatywne, a także ekonomia. O wiele gier, które tworzysz, posiada światy, w których działa ekonomia. Pieniądze, towary, usługi. Lepiej się znać na ekonomii, żeby dobrze stworzyć ekonomię w grze. Inżynieria, zarówno hardware'owa, jak i software'owa, nie wymaga rozwinięcia. Znajomość gier i to nie tylko tych, które tworzysz, również innych. Do tego tematu wrócę. Historia, która się przydaje nie tylko grom historycznym, ale ile fantazy czerpie ze średniowiecza i renesansu. Zarządzanie, zwłaszcza jeśli będziesz miał prowadzić zespół, albo jeśli twój zespół prowadzi ktoś, kto nie bardzo sobie z tym radzi. Matematyka, i muzyka, i psychologia, i przemawianie publiczne. I takie drobiazgi jak sound design, graphic design, tworzenie dokumentacji. 20 umiejętności, zdaniem Jesse'ego Shella, przydatne game designerom. Teraz odkładamy Shella na półkę, sięgamy po inne źródło. International Game Developer Association. Ona powstała już dobre 20 lat temu jako stowarzyszenie łączące branżę gier wideo z akademią. Na początku tysiąclecia zaczęły powstawać kierunki studiów, głównie na uczelniach amerykańskich, brytyjskich, kanadyjskich, które miały tworzenie gier, czy programowanie gier, czy game design w programach kształcenia. A wtedy jeszcze nikt nie wiedział, jak to robić. Czy nie było jeszcze dobrych praktyk, nie było żadnych praktyk. Więc jednym z zadań, jakie postawiła sobie IGDA, było opracowanie dokumentu, sieci wytycznych dla uniwersytetów, dla uczelni, które chcą tworzyć programy kształcenia z gier. I stworzyli Curriculum Framework, którego pierwsza wersja była w 2003, druga, do której ja się tu odwołam, jest z 2008. Uwaga, ten materiał nie jest tylko dla game designerów. To jest materiał dla uczelni, które chciałyby tworzyć jakiekolwiek studia, które w programach mają gry wideo. Więc tutaj jest sporo akademickiego game studies, czyli refleksji kulturoznawczej, medioznawczej, literaturoznawczy nad grami, ale jak widzicie w punkcie 3.3 jest też game design, programowanie i do niego szczegółowo sobie zajrzymy za chwilę. Generalnie jest to 9 sfer, oprócz tych, które widzieliście, jeszcze jest projektowanie graficzne, audio, storytelling, produkcja gier i biznes. Sporo się nakłada z tym, co mówił Shell. Ale jeśli zajrzymy do game designu, ściśle do game designu, tam mamy znów 3 działy i podpunkty. I to jeszcze nie jest komplet. Niektóre z tych podpunktów mają kolejne podpunkty, które ja już nie wejdę, ale jeśli wy jesteście zainteresowani, czy słuchacze na streamie są zainteresowani, to jest online. IGDA, Curriculum Framework 2008, tam to wszystko będzie. Pokrótce powiem, że jednym z głównych działów, jaki można mieć, warto mieć w studiach z game designu, to koncepcyjny game design. Rozumienie, z czego składają się. Można je rozbić na drobne klocki interakcyjne, w których potem składamy gameplay. Mechanika rozgrywki. Różne podejścia do game designu. Jedni zaczynają od technologii, dla drugich punktem wyjścia jest fabuła, temat, przygoda, a jeszcze innym punktem wyjścia jest mechanika gameplayu. Nie ma idealnego modelu, można wybrać na te 3 sposoby. Również zalecają wprowadzenie do programu projektowania gier planszowych i RPG-ów niekomputerowych. Do tego też wrócę. I dalej, generowanie pomysłów. Refleksja nad tym, czym jest fun, czym jest frajda, czym jest zabawa w grze. Design elementów abstrakcyjnych, takich jak systemy feedbacku, czy jak emergentny gameplay, psychologia, interfejs i też, co ważne, cykl iteracyjny. Najpierw mamy pomysł, potem szybko tworzymy działający prototyp, który idzie na testy. W testach wychodzą bugi, wychodzą słabe strony, mocne strony. Po testach robimy lepszą wersję prototypu, kolejną iterację i powtarzamy, dopóki gra nie będzie dobra. Kolejnym dużym działem wciąż w game designie jest practical game design. I tu mamy szereg rzeczy, nad którymi też nie będę się skupiał, bo się trochę spieszymy. Przestrzeń, zadania, mechanizmy kontroli, testing, prototypowanie, dokumentacja projektowa. To dość w oczywisty sposób wchodzi w projektowanie gier. Ale bardziej się skupię na ostatnim dziale, czyli projektowanie gier poważnych, czyli gier stosowanych. Przypomnę, jesteśmy w dokumencie, który opracowali wspólnie eksperci z branży gier wideo i z Akademii, myśląc o tym, co warto włożyć do programów kształcenia dla twórców gier. I już w 2003-2008 zauważyli, że projektanci gier tworzą nie tylko na rynek komercyjny, nie tylko dla gamerów, nie tylko gry, które będą walczyć o klienta na półkach sklepowych czy na Steamie, ale również gry, których odbiorcami będą instytucje publiczne albo fundacje pożytku publicznego, które zapłacą designerowi za grę. On zarobi jako zawodowiec, ale gra pójdzie do odbiorców za darmo. Gry, które są edukacyjne, czy mają promować kampanie społeczne, czy gry, które są w służbie ideologii politycznej, mają pokazać, że jakiś system jest zły, a inny system polityczny jest dobry. Do tego też jeszcze wrócimy. A teraz przedostatni zestaw umiejętności z tech designera, tym razem ich będzie tylko 7. To jest najnowsze źródło z roku 2016. Kto z was ogląda Extra Credits? Łapki w górę. Mało. Bardzo polecam kanał na YouTubie, który od ładnych kilku lat robi świetny materiał na temat tworzenia gier, projektowania gier, programowania, sprzedawania, rozmaitych aspektów designu, produkcji, recepcji gier. Gorąco polecam. I James Portnow, szykując się do prolekcji na GDC w zeszłym roku, zrobił wywiad wśród designerów pracujących w branży na temat właśnie tego, jakie umiejętności są przez nich cenione. Na jakie umiejętności zwracają uwagę, kiedy mają zatrudnić kogoś do game designu. I mówią, po pierwsze, komunikacja. Ty tworzysz wizję gry, fabuły, gameplayu, przeżyć gracza i musisz tę wizję umieć jasno przekazać grafikowi, programiście, sprzedać marketingowcom. Druga rzecz, współpraca. Poniekąd nakłada się na poprzednie. Pracujesz w zespole, który tworzy tę grę. Będziesz komunikować się z ludźmi, którzy twoją grę będą reklamować, sprzedawać. Być może pracujesz w otoczeniu serious games, gier poważnych, czyli jeszcze musisz wziąć pod uwagę efekt pozarozrywkowy, który twoja gra musi osiągnąć. I wtedy kontaktujesz się z ekspertami od danego tematu. Trzecia rzecz. Musisz umieć się uczyć i chcieć się uczyć nowych rzeczy. Potem scope przetłumaczyć można na zakres czy skalę. Chodzi o to, żeby nie szarpać się z motyką na słońce, tylko umieć zaplanować swój design na tyle mały, na tyle pewny, żebyś był w stanie go ogarnąć. To często oznacza wycinanie rzeczy, które wymyśliłeś, podobają ci się, ale gra tego nie udźwignie, albo tego jest zbyt skomplikowana, albo za długa. I tutaj zrobię małą dygresję. Na początku Game Deka mieliśmy wykład Sandy'ego Petersena. To jest gość, który od 35 lat zarabia w Stanach w branży gier. Nie tylko wideo, robił też RPG, narracyjne planszówki, inne rzeczy. I Petersen nam mówi tak, pierwsza zasada game designu według Petersena, musisz być gotowy zabijać własne dzieci. Kill your darlings. W designie często będzie tak, że twoje świetne pomysły mogą być świetne, ale jeśli do gry włożysz 10 takich świetnych pomysłów, to ona od tego będzie za duża. Jedne pomysły drugim będą przeszkadzać. I często rzeczy nawet fajne trzeba odłożyć na potem, wywalić z tej gry, bo ona dzięki temu będzie szybsza, lepsza, łatwiejsza do ogarnięcia. Dalej, myślenie logiczne. Wiadomo, i myślenie lateralne, tak zwane kreatywne. Lateralne myślenie oznacza zdolność podejścia do problemów z innych perspektyw. To tak zwane myślenie outside of the box. Masz problem programistyczny i rozwiążesz go inspirując się muzyką. I siódma rzecz, ostatnia, rozległa wiedza. Znajomość rzeczy innych niż tylko gry. Bo jeśli masz w głowie mnóstwo informacji, znajomość różnych systemów, masz z czego czerpać, szukając rozwiązań. To kreatywność nie bierze się z tego, że masz pusto wełbie i zrobisz coś oryginalnego, nieskażony żadną wiedzą. Kreatywność bierze się z tego, że masz do dyspozycji mnóstwo narzędzi z różnych sfer i potrafisz je zastosować nie tylko w pudełku, w którym leżą, ale wyjąć ją z tego pudełka i użyć w innym. Co ciekawe, żadna z tych umiejętności nie dotyczy specyficznie tworzenia gier. Zauważyliście? To wszystko są rzeczy dość mocno ogólne. Myślenie, komunikacja, wiedza, planowanie. I tu refleksja Portnowa jest taka, że programy studiów, które kształcą do gier wideo w Stanach, za dużo nacisku kładą na rzeczy techniczne, na level design, na silniki programowania. Bo po pierwsze, te rzeczy szybko się starzeją i po drugie, jak chcesz pracować w game devie, to będziesz przez całe życie samodzielnie uczyć się tych nowych narzędzi i kiedy już jesteś w grupie zajęciowej na studiach z innymi ludźmi, to lepiej robić coś, co wymaga pracy zespołowej, niż coś, co robi sam jeden człowiek z komputerem. Lepiej uczyć tych umiejętności przenośnych, ogólnych, które są dla designerów kluczowe. I na Game Deku ja dość podobnie mówię studentom. Portnow miał 7 itemów. Ja to jeszcze upraszczam do 3 sfer, które designer powinien ogarnąć. No, pierwsza jest dość oczywista. Umiejętności techniczno-kreatywne na takim poziomie, żebyście mogli robić dobry materiał, który komuś się przyda, który ktoś będzie chciał włożyć do swojej gry i wam za to zapłacić. Tutaj się kłaniają te cechy od Portnowa, które dotyczą tworzenia dobrego materiału, dobrego designu, wiedza, chęć nauki, myślenie logiczne. Ale to jest trochę mało. Bo jeszcze do tego trzeba dołożyć trochę dyscypliny pracy, żeby ten materiał był na czas i zgodnie z zamówieniem. No bo z perspektywy pracodawcy, co z tego, że ktoś potrafi robić dobry materiał, skoro ty nie wiesz jako pracodawca, czy ten materiał będzie na czas, czy w ogóle będzie. I jak już będzie, to czy będzie to, co zamówiłeś, czy ktoś popłynie sobie na wizji kreatywnej daleko od tego, co ty możesz wykorzystać. No i jeszcze jest trzecia rzecz. Bo nawet techniczne, kreatywne i dyscypliny pracy nie wystarczą, jeśli do tego ktoś jest toksycznym dupkiem i oprócz tego, że zrobi dobrą robotę, to naknuje, skłóci zespół, zrobi konflikty i zrobi dwa razy więcej szkód w zespole, niż wniesie korzyści. Pytanie, jak tego uczyć, jak tego szkolić? Techniczno-kreatywnych, wiadomo, przez praktykę, przez teorię, przez rozwiązywanie problemów. Dyscyplinę pracy, tak samo, przez praktykę. Przeszkolenie wielokrotne w pracy projektowej, żebyś poczuł na własnej skórze to, że inni ludzie czekają na twoją pracę w konkretnym terminie i chcą, żeby ta praca miała takie cechy, jakie zamówiłeś. A ostatnie rzeczy raczej nie da się wyszkolić, to jest cecha charakteru. Ale wracając do tej pierwszej, czyli tworzenia dobrego designu. Na tym się skupię już w ostatniej części pracy. Mamy tu metaforę myślenia poza pudełkiem. Kiedy wkładamy oddzielne rzeczy do osobnych szufladek i one tam sobie są zamknięte. Jedną grupą takich pudełek są platformy gier. Typu robię gry planszowe, nie potrzebuję znać gier cyfrowych. Albo nie potrzebuję znać RPG-ów i LARP-ów, robiąc planszówki. I odwrotnie, robię gry cyfrowe, po co mi planszówki, po co mi RPG-i, po co mi gry miejskie, po co mi sport, jak ja robię przy komputerze. I to jest błędna droga, błędne myślenie. Możemy sobie przypomnieć, jak wiele gry komputerowe, komputerowe RPG-i skorzystały na inspirowaniu się RPG-ami tradycyjnymi, niecyfrowymi. Pomyślmy, jak wiele RPG-ów z mistrzem gry i odgrywaniem ról odgrywa się w platformach online'owych, w Second Life'ie, w Minecraft'cie, nawet i w Warcraft'cie. Hearthstone czy Gwint w Wiedźminie, czy to są gry karciane, czy gry cyfrowe? Jedno i drugie. Tenis Kinect, to jest gra sportowa czy cyfrowa? Jeśli gramy w LARP-a i w LARP-ie posługujemy się aplikacją na smartfonie, to jest gra cyfrowa czy gra na żywo, fizyczna? Jeśli gramy w karty, fizyczne karty, na których są QR-kody i przez Google QR-kody nam się generują w trójwymiarowe obrazy. Karcianka czy cyfrówka? Jeśli mamy planszówkę, która ma plansze, żetony, karty, figurki, ale nad tym na stojaczku wisi sobie smartfon i sczytuje to, co jest na planszy, dokłada elementy cyfrowe. Na przykład druga edycja Mansions of Madness, Posiadłości Szaleństwa. Planszówka Cthulhowa z aplikacją. Planszówka czy cyfrówka? Hybryda, jedno z drugim. Gry ARG, gry rzeczywistości rozszerzonej czy mieszanej, kiedy część z tego dzieje się online w komputerze, część z tego jest location-based na ulicach miast. Miejska czy cyfrowa? Jedno i drugie. Kto zna Powered Board Games z Dice Plusem? Jedna osoba, naprawdę? Bardzo fajny pomysł, który... O, droga, w pierwszym rzędzie. Kurczę, dałbym ci nagrodę, ale nie przygotowałem. Fizyczna kostka sześcienna na Bluetoothie, która przez Bluetooth łączy się z tabletem. Na tablecie mamy cyfrową wersję gier planszowych. Turlamy sobie kostką Bluetoothową, która cyfrowo wysyła wynik, jaki wypadł na kostce, do tabletu. Gry planszowe ucyfrowione. Już nie mówię o takich rzeczach jak cyfrowe wersje szachów, warcabów, to jest to samo. Kto zna Zombies Run aplikację? To jest parę osób. To jest gra sportowa czy gra cyfrowa mobilna? O tym mówię. Branża gier już dawno skończyła z segregowaniem gier na konkretne pudełka, między którymi nie ma połączeń. Z tych pudełek już dawno się wychodzi. Osobną sferą, która też przełamuje te granice między pudełkami, między szufladkami, to jest gamifikacja, grywalizacja, czyli wykorzystywanie mechanizmów znanych z gier, takich jak odgrywanie ról, awatary, punkty, levele, badże w organizacji na przykład edukacji, czy systemu motywacyjnego w pracy, czy kontaktu z klientem przez platformę internetową. To może być głębokie, może być płytkie. Ile razy mieliście na forum na przykład zdobywanie rang, zdobywanie punktów za napisanie postów, to jest jakaś tam słaba forma grywalizacji. I znów mamy kolejne pudełka. Gry, szkoła, praca. W grach wykonujemy zadania. Wyniki naszych zadań są oceniane. Dostajemy feedback, na przykład punkty, dostajemy nagrody, super itemy, awansujemy na levele. W miarę postępów i leveli rośnie stopień trudności, scaffolding. A co jest w szkole? Właściwie to samo. Dostajemy zadania, które są oceniane. Dostajemy feedback, nagrody, dobre oceny, czy jakieś nagrody na koniec roku za wybitne wyniki. Awansujemy na kolejne levele, z klasy do klasy. I w miarę postępów podnoszą nam stopień trudności. I tak samo jest w pracy. No dobra, nie w każdej. Nie każde stanowisko ma ścieżkę awansu i stopnie trudności, ale wiele z nich ma. I patrząc na te niby osobne pudełka, widzimy, że systemy, które w nich siedzą, dynamika działania wcale w tych pudełkach nie siedzi. Obojętnie, czy jesteś game designerem, czy nauczycielem, czy kierownikiem w firmie, to projektujesz dla swoich graczy, uczniów, podwładnych interaktywne środowisko, w którym oni dostają problemy do rozwiązania, rozwijają skille w konfrontacji z tymi problemami, odblokowują achievementy, tworzą społeczności. To nie są osobne pudełka. Druga rzecz, teraz spojrzymy sobie na media. Częściowo to było zawsze, a teraz, kiedy mamy światy, tak zwane franczyzy transmedialne, jak Star Warsy, Matrixy, Harry Pottery, gdzie w jednym uniwersum mamy wszystkie media. Filmy, komiksy, książki, gry wideo, gry kraciane, gry planszowe, larpy, whatever. To znów content, treść, materiał swobodnie przepływa z jednej platformy na drugą. Częściowo są to adaptacje, przekładamy fajny film, który się dobrze sprzedał, na książkę, na gry, inne rzeczy. A czasem od samego początku, tak jak Matrix, tylko część historii jest pokazana, opowiedziana przez filmy, a drugą część macie w grze wideo. Od samego początku jest to designowane jako doświadczenie transmedialne. Już nie mówiąc o tym, że same gry, wideo czy gry na żywo też są transmedialne, bo mają w sobie tekst mówiony, tekst pisany, grafikę, animację, dynamikę, interakcję. Wcześniej o tym też mówiliśmy. Architektura, malarstwo, rzeźba, muzyka, to wszystko w grze działa razem. I wychodząc nawet poza media, na różne sfery ludzkiej aktywności, gospodarcze, kulturalne, polityczne, patrząc na ruch gier stosowanych, gier poważnych, mamy gigantyczny rynek gier szkoleniowych i edukacyjnych. Mówię szkoleniowych i edukacyjnych, bo część z tego to są gry adresowane do szkół, do kształcenia formalnego. Część do rozwoju samodzielnego, pozaformalnego w domu, a część to jest hardkorowe szkolenie specjalistów, na przykład wojskowych, albo sztaby zarządzania kryzysowego, albo sztaby, które mają zarządzać, reagować w przypadku powodzi. Zarządzać systemami tam, zarządzać ewakuacją na terenach objętych powodzią, nawet w Polsce. Nie wiem, czy wiecie, że co chyba 4 lata, jak się zmienia rząd, to jednocześnie wymieniają wszystkie lokalne kadry w województwach. A kto odpowiada za zarządzanie kryzysowe w przypadku ataków terrorystycznych, czy wycieku toksyn, czy epidemii? Gdzieś tam jest na przykład jakiś wojewoda czy marszałek, który za to odpowiada, a ponieważ jest co 4 lata inny, to nie ma za sobą wielu lat doświadczeń. Przychodzi nowy człowiek, który nie ma z tym nic wspólnego. Trzeba go jakoś przeszkolić w tym, co ma robić, kiedy będzie epidemia czy atak terrorystyczny. A jak go przeszkolić? Nie będę mu robić prawdziwych bomb, czy powodzi, czy epidemii. Nie da się tego dobrze nauczyć z wykładów i książek. Trzeba rozegrać symulacje w oparciu o scenariusze, które mają prawdziwe dane. Ma mapę swojego województwa, ma konkretne dane o liczbie łóżek w szpitalach, o trasach komunikacyjnych dla samochodów i odpalają mu scenariusze i musi uczyć się podejmować decyzje na bieżąco. Gry symulacyjne. Dalej. Terapia. Trochę psychologiczna, trochę na przykład ruchowa. Nie wiem, czy wiecie, że Kinecty, interfejsy haptyczne są używane w rehabilitacji dzieci, dorosłych, osób, które muszą wielokrotnie wykonywać powtarzalne ruchy kończynami, rękoma czy nogami. I trudno jest zmusić nastolatka, żeby on faktycznie ćwiczył po te parę godzin dziennie, bo on się znudzi. Ale daj się mu fajną grę z Kinectem i radykalnie wzrośnie ilość czasu, który ten człowiek poświęci na rehabilitację. Już nie mówiąc o takich rzeczach jak gry jako medium, do propagandy politycznej, do tworzenia wizji artystycznej, sztuki. News gamesy, które są oparte na aktualnych wydarzeniach medialnych, informacyjnych. Gry reklamowe. Games for Change, czyli gry, które mają uświadamiać społeczeństwo na przykład na temat nietolerancji czy kryzysu paliwowego. Games for Health, które zachęcają do zdrowego trybu życia. Albo nie tylko zachęcają, ale wymagają, żebyś ruszył tyłek i wyszedł z domu, grał w przestrzeni miejskiej. Spacerował, a nie tylko jeździł samochodem. Na przykład w Stanach Zjednoczonych Towarzystwo Kardiologiczne finansuje grę, która wymaga chodzenia po ulicach i szukania śladów dziwnych zwierzątek, kryptozoo. Jak już znajdziesz te ślady, to musisz zobaczyć, jakie to są kopytka, jakie stwór wykonał kroki i nagrać siebie, kiedy ty idziesz śladem tego stworzonka, który zawsze proszę się tak, że zrobi sobie dwa podskoki na jednej nodze, obrót i coś innego. Niby nic, ale dla ludzi, którzy wszędzie jeżdżą samochodem i rzadko chodzą po ulicach, to może uczynić jakąś tam różnicę. I citizen science, czyli gry, które pomagają naukowcom rozwijać badania naukowe. To, że gracie na przykład w Fold It, pomaga naukowcom rozwijać nowe symulacje białek, które przekładają się na przykład na możliwość wynalezienia leku na raka. Ile mam jeszcze czasu? Nikt nie wie. Pomału się zbliżam do końca i coś czuję, że nie wykorzystałem całej godziny, więc będzie czas na pytania. Bardzo dobrze. Ok, pokazałem wam wielokrotne wychodzenie z pudełek, które pozornie dzielą platformy growe, które pozornie dzielą świat gry, zabawy od nauki, szkoły i od pracy, które pozornie dzielą różne platformy mediów od siebie i różne sfery ludzkiej aktywności. Na tym polega metafora myślenia poza pudełkiem. Potrafisz wyjąć narzędzia, temat, pomysły z jednej sfery zastosować w innej. To jest zresztą jedna z definicji tego, czym jest kreatywność. Zdolność zastosowania narzędzi, metod, pomysłów w innym środowisku niż zostały wytworzone i normalnie są stosowane. Ale ja chcę zrobić jeszcze jeden krok. I w szkoleniu game designerów myślę, że to jest bardzo ważny krok od nowicjusza do mastera. I tu znów odwołam się do Jesse'ego Shella, The Art of Game Design. On tam wspomina taką historię ze swojej młodości. Uczył się kiedyś żonglowania. Był na evencie w wielkiej sali, gdzie performowali, występowali rozmaici żonglerzy. I wśród nich był jeden stary weteran, który się wyróżniał. Tak niesamowicie wymiatał, że nikt nie był w stanie się z nim równać. I niektórzy próbowali go naśladować, kopiować jego ruchy, jego manewry. I to ciągle nie wychodziło, albo wychodziło sztucznie. I młody Jesse Shell pyta starego weterana, jaki jest jego sekret. Czy można się tego nauczyć? Jak on to robi, że ma zupełnie unikalne ruchy, które jest trudno skopiować. I ten żongler mówi, Bo oni wszyscy, którzy tutaj są i próbują mnie naśladować, to oni naśladują moje ruchy, ale nie mogą naśladować mojej inspiracji. A mój sekret jest taki, że ja uczę się żonglowania, czy biorę pomysły na żonglowanie nie od żonglerów, tylko z innych sfer działania. I pokazuję. Ten ruch podpatrzyłem oglądając balet. A ten ruch żonglerski wziąłem od stada gęsi, wbijającego się do lotu nad jeziorem. A ten ruch wziąłem z mechanizmu, z maszyny, z dziurkacza do papieru. I inni ludzie, którzy próbują naśladować ruchy, naśladują ruchy i to nie wychodzi. Bo inspirację trzeba czerpać nie tylko z tego pudełka, w którym tworzysz, z tej platformy growej, którą obsługujesz, ale z innych gier, z innych sfer działania, czy w ogóle z życia. Także dla mnie najważniejszy krok, jaki bym chciał przekazać designerom, to jest najpierw pomyśleć o wychodzeniu z pudełek, a potem, jak w Matrixie z łyczką, zobaczyć, że tak naprawdę pudełka nie istnieją. Dziękuję. Czas na pytania. Czy na pytania będziemy podawać mikrofon na salę? Tak, żeby stream słyszał? Chyba, że nie ma pytań. Patrzę. Nie widzę. Jeśli nie ma pytań, to dziękuję ponownie. A, jest jedno pytanie, proszę. Wydarzenie, które do tej pory trudno mi uwierzyć, że jest realne, bo w poniedziałek 6 na UKW mamy międzynarodowe seminarium akademickie na temat właśnie studiów stworzenia gier czy z game designu, które zrobiliśmy w przeciągu 10 dni od pomysłu do realizacji. W każdym razie 6 marca na UKW w Bibliotece Głównej mamy ludzi z Politechniki i z Norwegii, którzy prowadzą tam studia growe. Mamy chłopaka, Polaka, Tomka Kaczmarka, który jednak od lat mieszka w Anglii i w Londynie na Brunelu skończył najpierw licencjat, a potem magisterkę też z Digital Game Design. Mamy naszego absolwenta, który opowie o Game Decku. I tak wygląda małe seminarium. Norwegia, Wielka Brytania, Polska, prezentujemy nasze programy kształcenia z gier. Kończymy to wspólnym panelem dyskusyjnym. Otwarte dla publiczności, po angielsku. Jeszcze nie ogłoszone, bo pomysł, jak powiedziałem, był parę dni temu. Wczoraj dostałem autoryzację od władz uczelni, że możemy to robić. Dzisiaj ogłaszam. Także zajrzyjcie na stronę GameDecka. Teraz będę tu na evencie. Dzisiaj wieczorem będą informacje, a zapraszam już teraz. Dziękuję po raz trzeci.